Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów tak zwanej konwencji antyprzemocowej. Przedstawiciel wnioskodawców zwrócił uwagę, że prezydent Bronisław Komorowski nie wykorzystał swojego prawa, a nawet obowiązku i nie skierował konwencji do Trybunału Konstytucyjnego mimo wielu wątpliwości konstytucyjnych, dlatego robi to Prawo i Sprawiedliwość. Z nami jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Pani profesor, jakie wątpliwości są co do zgodności zapisów tak zwanej konwencji antyprzemocowej z Konstytucją Rzeczypospolitej?
Wątpliwości są fundamentalne i jestem naprawdę zdumiona, że osoba, która stara się o przedłużenie kadencji na stanowisku prezydenta państwa polskiego, której obowiązkiem jest strzeżenie konstytucji i składa na to przysięgę, w sytuacji, kiedy różne środowiska przedstawiły bezpośrednie dowody, najbardziej jaskrawe, jakie można tylko sobie wyobrazić, sprzeczności z konstytucją, to pan prezydent obecny Komorowski, który może już liczyć, zdaje się, tylko na lewackie środowiska, spełni się oczekiwania, I jakby ratyfikował konwencję, która właściwie mamy tutaj fundamentalne naruszenia polegające przede wszystkim, zresztą tu hierarchia nie jest ważna, mianowicie artykuł, zacznijmy, rozmawiamy w Radio Maryja, naruszenie absolutnie artykułu 25 Konstytucji, który wprowadza autonomię i niezależność Kościoła i jego nauczania. Natomiast państwo, zobowiązując się w konwencji do zwalczania stereotypów, zwyczajów polskich, co w Polsce oznacza wiarę chrześcijańską, tradycje oparte na wynikające z katolicyzmu, zobowiązuje się do zwalczania tych stereotypów katolickich, czyli krótko mówiąc, zobowiązuje się do walki z Kościołem. Chociaż konstytucja nakazuje neutralność światopoglądową państwa, to znaczy, że państwo nie może występować po żadnej ze stron, nie może walczyć przede wszystkim z Kościołem katolickim, który ma szczególną rolę w Polsce i artykuł 25 właśnie bezpośrednio taki status Kościoła katolickiego tworzy. Natomiast państwo, zobowiązując się, że będzie walczyło ze stereotypami, a jeden ze stereotypów uznano właśnie i to uwypuklono w konwencji, religię, wiarę, oznacza, że będzie walczyło ze stereotypem, czyli z rodziną katolicką, z rolą kobiety, rolą mężczyzny, z relacją między w rodzinie, z relacją między małżonkami, między rodzicami a dziećmi i tak dalej. I do tego państwo się zobowiązało. Do państwa nie wszystkich słuchaczy może to trafia, ale prezydent Komorowski właśnie zobowiązał się, że w imieniu państwa polskiego, że będzie walczyć z Kościołem katolickim. Proszę państwa, to niech do was, zwłaszcza przed wyborami, trafi. Drugi bardzo ważny przepis, który jest naruszany, to jest artykuł 18 Konstytucji, który odpowiednio do chrześcijańskiego systemu wartości, kultury chrześcijańskiej, którą w Polsce mamy i konstytucyjnie mamy obowiązek chronić, mówi, że państwo chroni związek małżeński jako związek między biologicznymi kobietą i mężczyzną. Skoro konwencja dopuszcza, w pierwszym już, w drugim, trzecim artykule definiuje płeć, dopuszcza płeć tak zwaną kulturowo-społeczną, która mówi, że jesteśmy tym, czyli mamy taką płeć, jaką się utożsamiamy psychicznie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, jeśli uważamy, że jesteśmy kimś innym, to mamy prawo tak twierdzić. Za tym idą kolosalne, wprost nieograniczone, niewyobrażalne skutki prawne, które podważają system, można powiedzieć, społeczny, rodzinny w Polsce, dlatego że może to oznaczać i musi oznaczać, że państwo będzie honorowało relacje i będzie musiało zgodzić się na tak zwane małżeństwa mężczyzn czy kobiet, którzy są zaburzeni psychicznie na tle swojej seksualności. Będą twierdzić, oświadczać przed notariuszem czy w sądzie, że są kobietami czy mężczyznami i państwo nie będzie miało prawa odmówić im zawarcia związku małżeńskiego. Więc mamy tutaj absolutne podważenie obowiązującego w Polsce systemu prawnego dotyczącego prawa rodzinnego, prawa cywilnego i właściwie mamy do czynienia z początkiem destrukcji prawa rodzinnego i polskiej rodziny. Tutaj warto zwrócić uwagę, że pan minister Grabarczyk, minister sprawiedliwości, zaraz na drugi czy trzeci dzień po podpisaniu tej, po uchwaleniu przez Sejm konwencji, ogłosił, i zdaje się w porozumieniu z panią Kluzik-Rostkowską, że już przygotowywane są w ministerstwie projekty ustaw, które będą wdrażały tę reformę. Co to będzie oznaczać? No to będzie oznaczać, że Sejm w tym układzie, jeśli znowu polscy wyborcy tego nie zmienią, będzie przepychać ustawy o na przykład o uzgodnienie płci, o związkach partnerskich, o jakichś wszystkich różnych możliwych wynaturzeniach, do których ogólnikowo zobowiązuje właśnie konwencja. Co więcej, pani pełnomocnik do spraw równości, pani Fuszara, zwolenniczka kazirodztwa w Polsce i tak zwanej nienormatywnej rodziny, nienormatywnych relacji w rodzinie, chodzi o seksualne, żeby wiadomo było, ponieważ tak jak słusznie mówi ksiądz profesor Oko, lewactwo dzisiaj, wszystko im się kręci wokół płci, siedzenia i tych podobnych spraw. Więc pani Fuszara wystąpiła broniąc tak zwanej równości kobiet i mężczyzn, równości wszystkich bez względu na głównie płeć, orientację i zboczenia seksualne, zażądała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby już zaczęła te genderowe, konwencyjne pomysły wdrażać i mają edukować społeczeństwo w kierunku tolerowania, akceptowania właśnie różnego rodzaju zboczeń, to znaczy twierdzenia, że ktoś może skorzysta z pełnej akceptacji, sympatii, opieki państwa, jeśli twierdzi na przykład, że jest jakimś transwestytą, że na przykład kocha się ze zwierzętami i tego typu rzeczy nienormatywne. To już powoli idzie, to już dawno szło. Pani Kluzik-Rostkowska demolowała polską edukację, już realizując uprzedzające pomysły genderowe w Polsce. Natomiast teraz to całe towarzystwo zyskało podstawę w konwencji, a pan prezydent doskonale wiedząc, jako historyk chociażby z tego tytułu, powinien wiedzieć i podstawowe pojęcia dotyczące ustroju swojego państwa powinien znać. To jest tak radykalnie, tak drastycznie wywala ustrój państwa, ustrój społeczny państwa polskiego, że ja traktuję podpisanie przez pana Komorowskiego tej konwencji jako prowokację. Natomiast mam ogromne wątpliwości co do skutków i co do skuteczności takiego naszego protestu, to znaczy on konieczny był, trzeba złożyć i opinii publicznej przedstawić, o co chodzi. Natomiast biorąc pod uwagę, że byt Platformy, co daj Panie Boże, skończy się również wyborami parlamentarnymi, że być może Polacy wreszcie odstawią ich i PSL i SLD od władzy, to jednak już niedługo, do czego wezwała niedawno Gazeta Wyborcza, mają się rozpocząć procedury uzupełnienia składu Trybunału Konstytucyjnego o 5, zdaje się, osób, które na przełomie tego i przyszłego roku kończą kadencję i to są te osoby, które moglibyśmy powiedzieć tak zwane, z tak zwanego prawicowego nadania. Pani sędzia Gintow-Kiankowicz, Liszcz, pan sędzia Kotlinowski i już nie pan sędzia Cieślak. Osoby, które jeszcze były, można powiedzieć, głosem Polski tradycyjnej. Więc bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób Platforma jeszcze na odchodnym, no w cudzysłowie, urządzi nas od strony Trybunału Konstytucyjnego, także nie będziemy mieli właściwie nawet gdzie się w Polsce, do jakich trybunałów chronić.
Pani profesor, to znaczy, że co, żeby jeszcze przed wyborami zmienić skład Trybunału Konstytucyjnego, to jest możliwe?
To nawet nie jest przed wyborami zmienić, bo koniec kadencji upływa koło w listopadzie, ale te procedury mają być rozpoczęte. Jeśli wejdzie ustawa nowa, która jest przygotowywana w Sejmie, zobaczymy kiedy wejdzie w życie, to procedura wyboru sędziego ma się rozpocząć 2 miesiące przed upływem kadencji. Tak jak, a to jest projekt, który przez samych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przez pana prezydenta Komorowskiego został wprowadzony, żeby nie czekać, żeby dać czas do namysłu, żeby najlepiej wybrać. Także odchodząca ekipa jeszcze rozpocznie procedury wyznaczania członków Trybunału Konstytucyjnego. Nie miejmy najmniejszych złudzeń, ponieważ przez całe 8 lat nigdy Platforma nie poszła na żaden kompromis tak zwany polityczny, żeby udostępnić jedno chociaż miejsce nowej osobie, która prezentowana jest czy przedstawiana przez opozycję. I wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ byłam co najmniej 3-krotnie w czasie ostatnich 8 lat przedstawiana jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego i mimo, że miałam wszystkie pozytywne opinie komisji sejmowych jednomyślnie i w jednym z konkursów wygrałam sama, a kandydat Platformy odpadł, nie zostałam zatwierdzona, bo ówczesny poseł Platformy, pan Gowin, mówi, że pani Pawłowicz jest zbyt skrajnie antyunijna. Więc takie kryteria stosowano. Nigdy nie wybrano nikogo, nawet symbolicznie z opozycji. Dzisiaj ja oczywiście nie mam tutaj żadnych, już nie kandyduję, natomiast należy mieć wątpliwość, czy Platforma, zwłaszcza jeśli będzie traciła władzę na przykład w parlamencie, czy zgodzi się, żeby weszły tam osoby, nawet symbolicznie jedna, bo wtedy jest możliwość publicznego mówienia, która prezentowałaby inne stanowisko. I w ten sposób, można powiedzieć, od tej strony układ się domknie i będzie jednolity głos Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, który nabiera cechy organu również o charakterze organu orzekającego o przekonaniach lewicowych. Niestety tak można powiedzieć, sądząc po wielu wyrokach o politycznym charakterze.
Pani profesor, dlaczego Bronisław Komorowski wziął pod uwagę w swojej decyzji, bo taka decyzja przez niego została podjęta, ratyfikacji tej konwencji, głosy lewackie, głosy feministek, głosy genderowców, ale nie wziął pod uwagę głosu Konferencji Episkopatu Polski, nie wziął pod uwagę głosu różnego rodzaju organizacji katolickich, stowarzyszeń działających na rzecz kobiet, rzeczywiście działających na rzecz kobiet. Dlaczego taka, powiedziałbym, skrajna decyzja? Czy chodzi o to, że Bronisław Komorowski już nie spodziewa się z prawej strony głosów i teraz musi szeroką sieć zarzucić na lewo, gdzie się tylko da, po to, żeby te głosy do tej swojej wyborczej sieci zebrać? On deklaruje, że właśnie zrobił to po to, żeby udowodnić, że nie traktuje podpisania konwencji politycznie. Ale chyba właśnie przez tę decyzję udowodnił, że jest to działanie polityczne, by zdobyć głosy lewicy, by zdobyć głosy, no, jeszcze skrajnej lewicy.
Mi się wydaje, że pan prezydent gubi się w swoich różnych tłumaczeniach, bo nie wolno w takiej sprawie udowadniać coś komuś, że on jest w lewicy, czy on jest w prawicy. On ma strzec konstytucji. Ani lewicy, ani prawicy. I twierdzenie takie, że on tutaj musiał, on po prostu jak najbardziej jedynie i wyłącznie kalkuluje politycznie, ponieważ jak słusznie tu ojciec powiedział, nie może liczyć, zresztą widzimy, jak przyjmowany jest przez polskie miasta, na polskich rynkach, w miasteczkach różnych, i większych, i mniejszych. I pan prezydent Komorowski, druga rzecz jest taka, że my oczekujemy, bo on się tak prezentuje sam, że on jest katolikiem, bierze udział we mszach i przystępuje do komunii. Natomiast, no oczywiście nie mnie tutaj sądzić, ale mi się wydaje, że jest to świętokradcze, dlatego że jeśli polski episkopat, polski episkopat, przytaczając stanowisko papieża Franciszka, który jest wyraźnie przeciwko i stanowczo gender, jeśli jest przeciwko temu wszystkiemu, co w pigułce zawiera konwencja, no to w ogóle ja nie wiem, czy możemy mówić, że pan prezydent jest katolikiem i on dlatego nie słucha. Po prostu dla niego to nic nie znaczy, a stanowisko kościoła zmienia w jakieś dowcipy i filipiki i mówiące, że on jest właśnie za szczęściem, on jest za dziećmi, to on jest za in vitro, ale ile dzieci trzeba zabić, żeby można było wyprodukować, żeby te lewackie fabryki wyprodukowały jedno dziecko. Więc to jest, wszystko się nie trzyma kupy, mówi w sposób absolutnie niedojrzały, co tylko jeszcze bardziej potwierdza, że to jest osoba, która się kompletnie nie nadaje na stanowisko prezydenta, która nie ma zielonego pojęcia o swoim państwie, o przekonaniach, o jego tradycji, historii i po prostu nadużywa jakby wiarygodności, wiedzy i takiego zaufania Polaków, którzy oceniają go raczej po tej powolności, po takim człapaniu i taki swojski chłop, tu się potknie, tam upadnie, tam coś przeklnie. Może nie przeklnie, tylko głupstwo jakieś powie, jakieś bigosowanie gdzie indziej, bo my utożsamiamy się, tak mi się wydaje, częściej z taką przeciętnością, bo większość ludzi jest przeciętnych, prawda? Więc nas to nie bardzo radzi. Natomiast pan prezydent, czy osoby, które kierują karierą pana Bronisława Komorowskiego, uważają, że on się świetnie będzie nadawać i on może cokolwiek mówić, on się nie liczy z kościołem. I ja przepraszam, że mówię to akurat w audycji tutaj w Radio Katolickim, ale mi się wydaje, że jednak tutaj nasi kapłani no, powinni jakoś zareagować, ponieważ to bardzo demoralizująco wpływa na wiernych. Z jednej strony stanowisko papieża i konferencji Episkopatu Polski, dramatycznie wzywające, pokazujące najgłośniejszymi nazwiskami szkody, jakie wywołuje ta konwencja. Widzimy już praktykę, bo uprzedzająco to już się w Polsce i tak wprowadza. A z drugiej strony śmichy, chichy pana prezydenta, uśmiechanie się do jakiejś pani Bochniarz, do jakiejś pani Fuszary, do jakichś tam innych lewaczek, które absolutnie mniejszość w Polsce prezentują i mówienie właśnie, że on jest jakimiś przeciwko przemocy. To znaczy, że on nie czytał tego, bo ta konwencja jest o przemocy wobec kobiet, będzie przez państwo, które będzie niszczyło tradycyjną rodzinę, szczęście rodzinne, relacje między rodzicami a dziećmi. Pan prezydent ciężko sam narusza konstytucję takim podejściem i jeszcze kpiącym, takim obśmiewającym stosunkiem do tego ciężko, bardzo poważnego problemu.
Pani profesor Bronisław Komorowski powiedział, że dokładnie sprawdził, czy jest zgodność konwencji z konstytucją. Powiedział, że absolutnie nie widzi tutaj żadnych zagrożeń. Mało tego, stwierdził w takich bardzo kategorycznych, mocnych słowach, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, w której Polska miałaby być krajem, który tej konwencji nie ratyfikuje. To byłaby hańba międzynarodowa.
Oto to. To jest właśnie, przepraszam, ojciec powiedział, to jest właśnie perspektywa naszych władz. Niech on patrzy, co będzie hańbą polską, hańbą krajową. Przecież Niemcy nie są już krajem katolickim. Możemy powiedzieć, widzimy, jak postępują tutaj główni przedstawiciele Kościoła, którzy w istocie starają się na kolejnym zjeździe biskupów mącić w sposób, który się papież Franciszek stara się jakoś przywołać do porządku. W Holandii, czytam wiadomość, 1000 kościołów ma być zamkniętych, ponieważ zachód Europy odstępuje od wiary. Mamy w konstytucji zapisane, że chrześcijańskie dziedzictwo, chrześcijańskie jest naszym dziedzictwem, który mamy chronić. I my chronimy. Polski episkopat chroni, a pan prezydent opowiada jakieś hańbie, co nas Niemcy obchodzą. Niemcy same nie podpisały zresztą. Co nas lewacka, zdewiantowana Holandia, Szwecja, Dania obchodzi, czy Francja, gdzie właściwie już jest więcej meczetów niż kościołów. Co nas w ogóle obchodzi za granicę? To jest właśnie ten kompleks prostaka takiego polskiego, wynarodowionego, który przede wszystkim patrzy, czy go po główce pogłaszcze jakaś, nawet nie wiem, czy pan prezydent umiałby wymienić nazwisko premier Danii czy Norwegii, nawet by nie umiał wymienić. I tylko opowiada właśnie, patrzcie, co Zachód o nas powie. Kompleksy, my jesteśmy dumnym narodem z własną historią i niech pan prezydent przygląda się polskiej historii, niech się przeczyta konstytucję, niech zobaczy, czego ma bronić. Ma stać na straży polskiej konstytucji, a nie unijnych poglądów lewackich zachodnich gazet.
Dodajmy także, bo myślę, że ta wiedza też się należy, na 28 krajów należących do Unii Europejskiej konwencję ratyfikowało, nie licząc Polski, 9 członków Unii Europejskiej, więc wszystkie inne żyją w hańbie międzynarodowej.
O co chodzi? I się nie przejmują tym.
I się tym nie przejmują. Bardzo dziękuję pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.